Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, drodzy Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie. We wtorkowe popołudnie realizuje nas Karol Smyk, nasz realizator, który towarzyszy przy każdej naszej audycji. I jak zwykle skupiamy się na chrześcijanach prześladowanych na całym świecie i na problemach, które dotyczą także misji, bo na misjach, wiadomo, jest trudno. Misjonarzy należy wspierać i tym również zajmuje się Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Oprócz tego, że prowadzi zbiórki na rzecz chrześcijan na świecie, nie tylko uciskanych i prześladowanych, ale także chrześcijan i nie tylko chrześcijan, którzy żyją w takich krajach jak Syria, jak Liban, jak Irak, tam gdzie jest pomoc potrzebna ze względu na sytuację wojenną, militarną. To pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi też działalność edukacyjną na terenie całej Polski. Coraz szerszą. I tak, księża przyjeżdżają do szkół, wspólnot, parafii, wszędzie tam, gdzie znajdą się chętni, żeby wysłuchać prelekcji na temat prześladowań chrześcijan. I można księży zapraszać. Można się kontaktować i zapraszać na takie spotkania z młodzieżą i nie tylko z młodzieżą. I w Krakowie też jest prowadzona taka nowa dosyć działalność Pola Dialogu i tam PKWP organizuje nie tylko spotkania z cenionymi gośćmi czy wieczory filmowe, ale też właśnie przyjmuje grupy szkolne chętne obejrzeć wystawy lub gotowe wysłuchać prelekcji o prześladowaniach chrześcijan właśnie. No i tak na przykład w Poznaniu 7 marca grupa młodzieży ze Społecznego Gimnazjum nr 2 miała okazję wysłuchać konferencji księdza Pawła Kaczmarczyka o współczesnych prześladowaniach chrześcijan. I też ci młodzi ludzie obejrzeli film pod tytułem Bagdad, słuchajcie męczenników. I ciągle poznańskie biuro PKWP przy ulicy Szewskiej będzie zapraszać kolejnych gości. Tak samo biuro w Krakowie organizuje takie spotkania i też Pola Dialogu mają w marcu już zapowiedziane kolejne wydarzenia, tak jak jutro, 14 marca, gościem na Polach Dialogu będzie ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak i tematem spotkania będzie sytuacja chrześcijan w Egipcie. Ksiądz jest orientalistą, arabistą, historykiem. Spotkanie będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawe o godzinie 19 jutro przy ulicy Stradomskiej 6 w Krakowie. A z kolei 15 marca o godzinie 19 będzie spotkanie z Ramiro Gomez Alvarezem, przedstawicielem ewangelizacyjnego stowarzyszenia Hope of the Poor. I 21 marca o 18.30 w kościele świętego Józefa przy ulicy Poselskiej w Krakowie odbędzie się msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców. Na tę specjalnie odprawioną mszę świętą zapraszamy wszystkich, którzy będą mieli okazję być wtedy w Krakowie. Księża zapraszają i piszą do zobaczenia i wskazane, aby na Facebooku udostępniać te wydarzenia. Pomoc Kościołowi w Potrzebie ma swoją specjalną stronę facebookową. I drodzy Państwo, teraz może skupimy się na Pakistanie na chwilę, ponieważ o bluźnierstwie wobec islamu, o maszichu, który został oskarżony o takie właśnie bluźnierstwo wobec islamu, co grozi za takie bluźnierstwo wobec islamu, czy to na pewno było bluźnierstwo, czy po prostu krytyka islamu, posłuchajmy właśnie w felietonie księdza doktora Andrzeja Pasia z Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Patras Maszich, 16-letni chrześcijanin z Pakistanu, został oskarżony o popełnianie bluźnierstwa wobec Mahometa po tym, jak zarzucono mu, że udostępnił bluźnierczy post na swoim profilu na Facebooku. Patras jest mieszkańcem Dhir, wioski położonej obok miasta Shahadra, które leży około 25 kilometrów od wschodnich granic Lahore. Salem Iqbal, pakistański obrońca praw chrześcijan, powiedział w rozmowie telefonicznej, że od kilku dni krążą pogłoski, że Mashiq rzekomo obraził Mahometa, dzieląc się bluźnierczym wizerunkiem na swoim Facebooku. Iqbal był świadkiem, jak tysiące muzułmanów zgromadziło się w Shahadra w poniedziałek, 19 lutego, i wykrzykiwało pełne nienawiści hasła przeciwko Mashiqowi oraz żądało od władz aresztowania chrześcijańskiego nastolatka na podstawie okrutnego prawa o bluźnierstwie. Potwierdził, że był na ulicy, kiedy motłoch zażądał ścięcia Mashiqa, ponieważ zabluźnił przeciwko prorokowi Mahometowi. Iqbal dodał, że tłum później pomaszerował na posterunek policji, wznosząc antychrześcijańskie hasła i wygrażając Patrasowi. Fanatycy naciskali również na policję, aby złożyła raport o przestępstwie przeciwko chrześcijaninowi. Według Iqbala policja uległa naciskom. Iqbal ujawnił, że muzułmanie ostatecznie rozproszyli się po ujawnieniu się funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, jednak później ponownie zebrali się pod domem Patrasa. Kiedy ANS zapytało Iqbala, czy policja już aresztowała Mashiqa, powiedział, że istnieją pewne niepotwierdzone doniesienia o tym, że tak się stało. Stwierdził również, że według jego źródeł Mashiq ukrywa się. Pewnym jest fakt, że policja aresztowała ojca Patrasa, potwierdził Iqbal. Sytuacja na miejscu została przez niego opisana jako napięta. Stwierdził, że oskarżenie o bluźnierstwo chrześcijańskiego nastolatka wywołało strach i niepewność wśród zamieszkałej przez wyznawców Chrystusa wioski Tchir. Iqbal stwierdził, że jest głęboko zaniepokojony narastającym zjawiskiem nieuzasadnionego powoływania się na przepisy pakistańskiego prawa o bluźnierstwie. Przypuszcza, że ta ustawa jest nadużywana przez muzułmańską większość do rozwiązań siłowych wobec chrześcijan i innych mniejszości religijnych Pakistanu. Zapytany, czy ci, którzy twierdzili, że Patras popełnił bluźnierstwo, kierują się jakimiś ukrytymi motywami, Iqbal powiedział, że na obecnym etapie nie jest to oczywiste, że policyjne dochodzenie ustali, czy oskarżyciele Patrasa mają rację. Iqbal powiedział również, że miejscowa wspólnota chrześcijańska czuje się niereprezentowana i pozbawiona przywódcy, twierdząc, że na miejscu wydarzeń nie pojawił się żaden niemuzułmański członek parlamentu. Poczuliby się wzmocnieni, powiedział Iqbal, opisując uczucia miejscowych chrześcijan. Pomyśleliby, że jest ktoś, kto się nimi przejmuje, że nie są osamotnieni. Zapytany, dlaczego pakistańskie media elektroniczne opisały ten incydent, Iqbal stwierdził, że widocznie zdecydowali się go nie ukrywać. Kiedy korespondent ANS zapytał, czy nie jest etyczną i zawodową powinnością mediów udzielanie informacji o takim incydencie, obrońca praw chrześcijan przyznał mu rację. Dodał jednak, także media obawiają się islamskich duchownych w Pakistanie. ANS zdaje sobie sprawę z tego, że przestrzeń debaty publicznej nad treścią głęboko kontrowersyjnych ustaw w Pakistanie gwałtownie się kurczy. Jakakolwiek próba zmiany tego drakońskiego prawa stała się prawie niemożliwa. I to pomimo śmierci i zniszczenia, którego jest źródłem od dziesięcioleci, dotykając zarówno muzułmańskich, jak i niemuzułmańskich obywateli Pakistanu. W listopadzie 2014 roku młodzi chrześcijańscy małżonkowie Shehzad Mashiq i Shamas Bibi zostali pobici, a następnie spaleni przez tłum. Zostali oskarżeni o zbezczeszczenie kartek z zapisanymi wersetami z Koranu. Męczeństwo małżonków trwało 3 dni. Byli torturowani przez kilkusetosobowy tłum, czynnie podburzany przez lokalnego imama, nim wrzucono ich do pieca do wypalania cegieł i spalono żywcem. Shamas była w 5. miesiącu ciąży. Osierocili 3 dzieci, które trafiły pod opiekę dziadków. Nadem James, chrześcijanin pochodzący z Lahore w Pakistanie, został skazany na śmierć za znieważenie proroka Mahometa na mobilnej aplikacji WhatsApp. 14 września 2017 roku sąd w Lahore wydał wyrok na chrześcijanina, bazując na oskarżeniach ze strony Yashira Bashira. Z powodów bezpieczeństwa wyrok odczytano w więzieniu. Jednak niektórzy imamowie grozili chrześcijaninowi śmiercią i obiecywali, że zapłacą znaczną sumę pieniędzy jemu i rodzinie za przyznanie się do znieważenia islamu. Adwokat chrześcijanina powiedział, że będzie składał apelację do Sądu Najwyższego, mając nadzieję, że prawda wyjdzie na jaw. Otóż Naden został niesłusznie oskarżony przez swojego przyjaciela, który był zazdrosny o to, że chrześcijanin utrzymywał przyjacielską relację z muzułmańską dziewczyną. Sprawa chrześcijanina rozpoczęła się w lipcu 2016 roku. Wtedy został oskarżony o wysłanie bluźnierczego wiersza znieważającego proroka Mahometa przez aplikację mobilną. James musiał uciekać z obawy przed zabójstwem na tle religijnym. W tym samym czasie gazeta Pakistan Christian Post doniosła, że chrześcijanin sam oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Jednak policjanci aresztowali Jamesa i znęcali się też nad dwiema jego siostrami. W Pakistanie bluźnierstwo przeciwko islamowi jest karane śmiercią i to dzieli społeczeństwo. Nawet błahe podejrzenie może spowodować gwałtowną reakcję ze strony obrońców Koranu. Przykładem jest sprawa zlinczowania Mashala Khana, studenta z Mardin University, który padł ofiarą brutalnego pobicia w akademiku za plotkę dotyczącą jego komentarzy promujących wiarę na Facebooku, która w świecie islamu jest uważana za herezję. Co ciekawe, śledztwo prowadzone przez Sąd Najwyższy w tym kraju wykazało, że student nie znieważył proroka. Pomiędzy rokiem 1987 a 2015 co najmniej 62 osoby za rzekome bluźnierstwo, włączając w to jednego z gubernatorów, zamordowano za krytykę czarnego prawa o bluźnierstwie i obronę Asi Bibi, która oczekuje na proces za rzekome bluźnierstwo. W roku 2017 Mashal Khan, 23-letni muzułmański student dziennikarstwa, został porwany z pokoju w akademiku przez tłum, który go rozebrał i pobił, a następnie zastrzelił. Został on oskarżony o obrazę islamu. Khan miał podobno być przeciwnikiem fundamentalistów w kwestiach islamskiego prawa podczas gorącej dyskusji na jego uniwersytecie. Obronę swojego stanowiska przypłacił życiem. Podziały dotyczące religii w Pakistanie zostały wprowadzone w erze kolonialnej w Indiach brytyjskich, obejmujących swoim terytorium m.in. obszar, który obecnie zajmuje Islamska Republika Pakistanu. Zgodnie z założeniem zapobiegania wybuchom przemocy religijnej między hinduistami a muzułmanami, generał Zia-ul-Haq, wojskowy dyktator Pakistanu, wprowadził w latach 1980-86 dodatkowe prawa uniemożliwiające jakąkolwiek krytykę islamu. Przepisy te od czasu ich wprowadzenia wywołały liczne głosy krytyczne ze strony Organizacji Praw Człowieka w Pakistanie oraz na całym świecie. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Drodzy Państwo, to był właśnie felieton księdza doktora Andrzeja Pasia. Ksiądz doktor Andrzej Paś z warszawskiego oddziału Pomoc Kościołowi w potrzebie. Co tydzień przygotowuje dla nas takie właśnie felietony. Ten nosi tytuł O bluźnierstwo wobec islamu. A ksiądz Rafał Cywka, który w Krakowie prowadzi działalność dla Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie, jak już wspominałam nieraz, nagrywa wspaniałe materiały, wideo, które można znaleźć w internecie na stronie wrocław.gość.pl, czyli na stronie gościa wrocławskiego. I te fragmenty, taki cykl prześladowani, przepraszam, to jest cykl Ukrzyżowani, który jest takim wielkopostnym cyklem rekolekcyjnym. Jest po to, żebyśmy razem z chrześcijanami prześladowanymi przeżywali ten Wielki Post. I co 4 dni, począwszy od 14 lutego, ksiądz Rafał przygotowuje i te materiały są zamieszczane na stronie w internecie i też na Facebooku Pomoc Kościołowi w potrzebie. Także zapraszamy, aby również zamieszczać te fragmenty na swoich profilach facebookowych. Może ktoś zachęci się, przekona się do takiej tematyki prześladowań chrześcijan i będzie ten temat żył swoim życiem, bo już wiemy, że te prześladowania są, ale niekoniecznie znamy historię, znamy przypadki, w jaki to sposób chrześcijanie są prześladowani, bo nieraz bywam w towarzystwie, gdzie ludzie w ogóle nic nie wiedzą o prześladowanych chrześcijanach, pytają, a o czym jest wasza audycja, dlaczego taką akurat prowadzisz. Nie wiemy nic na ten temat, powiedz nam więcej. I wtedy trudno też jednym słowem, jednym zdaniem odpowiedzieć, czy nawet w kilku zdaniach, dlaczego my właśnie taką audycję prowadzimy. Ano dlatego już od kilku lat, że chcemy, aby ten temat był poznawany przez państwa, przez słuchaczy i przez szerszą publiczność. I tak, jednym z odcinków ukrzyżowanych był na wysypisku śmieci. To był pierwszy odcinek zamieszczony w internecie księdza Rafała i mówi o tym, że teraz w XXI wieku aż 35 tysięcy dzieci mieszka na wysypisku śmieci właśnie w Egipcie. Ksiądz Rafał był w Egipcie i sam też wie, jak wygląda takie wysypisko, widział te dzieci, wie, że tam na wysypisku śmieci ludzie, chrześcijanie mają w swoich prymitywnych domach obrazki Matki Bożej, obrazki świętych, są ludźmi bardzo wierzącymi, ale nie znajdują swojego miejsca w społeczeństwie, dlatego tam jest im żyć najłatwiej, tam żyją i tam w takich warunkach radzą sobie, wychowują ludzie dzieci. I to właśnie pierwszy odcinek ukrzyżowanych był właśnie o zamieszkiwaniu na śmietnisku dzieci chrześcijańskich. I zapraszamy do wysłuchania tego akurat odcinka.
W Kairze, 20-milionowej stolicy Egiptu, znajduje się wyjątkowa dzielnica. Znajduje się na obrzeżach miasta, jest nią wysypisko śmieci. Tam w 1970 roku 600 chrześcijańskich rodzin zostało wygnanych razem ze świniami jako nieczystych. Chrześcijanie, którzy zamieszkali na wysypisku śmieci, nauczyli się żyć ze śmieci złożonych z całego miasta. Zaczęli je segregować, zaczęli zarabiać, zaczęli budować sobie domy. Rozpoczęli nowe życie już nie w swojej dzielnicy, w centrum Kairu, ale na wysypisku śmieci. Od tamtego czasu upłynęło blisko 48 lat. Dzisiaj na wysypisku śmieci w Kairze żyje 65 tysięcy chrześcijan. 35 tysięcy spośród nich to dzieci. Życie na wysypisku śmieci jest trudne. Dzieci narażone są na wiele niebezpieczeństw, jak choćby wiele wirusów, zarazków, które się panoszą na całym tym wysypisku. I gryzoni, których jest tam bardzo wiele. Widok dzieci bawiących się tam w tej dzielnicy sprawia, że człowiekowi, który na nie patrzy, kręci się za wokół i stawia sobie pytanie, jak to jest możliwe, że w XXI wieku 35 tysięcy dzieci mieszka na wysypisku śmieci, bawi się pośród śmieci i śmieci są ich jedyną rzeczywistością, w której żyją. To, co uderza, kiedy wchodzi się tam na to wysypisko śmieci, do tej chrześcijańskiej dzielnicy, to jest przede wszystkim krzyż. Krzyż, który chrześcijanie umieścili na każdym swoim domu. Krzyż, który jest dla nich znakiem nadziei. Nadziei i wartości, jaką niesie Jezus Chrystus także na wysypisku śmieci. Z Ewangelii według świętego Łukasza. A szły za Jezusem wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Gwiazda Dawida, islamski półksiężyc to znaki, możemy tak powiedzieć, godła tych religii. Dla nas chrześcijan krzyż jest czymś więcej. Jest pomostem rzuconym pomiędzy Bogiem a ludźmi. Pomostem skropionym krwią przelaną z miłości. Jest wartością. Wartością, dla której ci chrześcijanie w 1970 roku nie wyobrażali sobie zaparcia się krzyża. A przecież wystarczyło ściągnąć go ze ściany, połamać, podeptać, powiedzieć nie nasze. Pozostaliby w swoim domu, w swojej dzielnicy, nie musieliby mieszkać na wysypisku śmieci. A jednak nie wyobrażali sobie tego uczynić. Dlaczego? Bo krzyż, chrześcijaństwo i to, co ze sobą niesie, jest wartością, której wyprzeć się po prostu nie da. Rozpoczynając nasze wielkopostne rekolekcje, nasze skupienie i wpatrywanie się w krzyż i tych, którzy razem z Chrystusem są ukrzyżowani, zechciejmy sobie i przed Panem odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości są dla mnie tak naprawdę najważniejsze? A może inne pytanie. Kim tak naprawdę dla mnie, chrześcijanina żyjącego w Polsce, jest Jezus Chrystus? Jakie miejsce w mojej codzienności, w mojej rodzinie, w moich obowiązkach zajmuje moralność chrześcijańska?
Koloseum, drodzy Państwo, problem prześladowań naszych braci w wierze jest niestety obecny na całym świecie, jest globalny. No, wiadomo, że są tereny spokojne, są takie tereny, w których jest zgoda, ale trzeba powiedzieć, że ten problem jest globalny i praktycznie co 5 minut z powodu przynależności do Chrystusa ginie jeden człowiek. I właśnie tegoroczny Wielki Post chcemy przeżyć w solidarności z tymi, którzy płacą tę najwyższą cenę za wyznawanie swojej wiary. Drugi odcinek z cyklu Ukrzyżowani był poświęcony także sytuacji w Egipcie, a dokładnie historii 17-letniego Aymana, który mieszka w Górnym Egipcie. Zapraszamy.
Października 2011 roku 17-letni Ayman, kopt, chrześcijanin z Górnego Egiptu, przychodzi jak każdego dnia do swojej szkoły. Na początku rozmawia ze swoimi kolegami, przyjaciółmi ze szkolnej ławki, opowiadając sobie o tym, jak spędzili minione popołudnie i wieczór. Następnie wchodzą do sali, siadają w ławce. Nauczyciel rozpoczyna wykład. W czasie trwania wykładu odsłania się nadgarstek u Aymana. Jako kopt po chrzcie świętym na prawym nadgarstku ma wytatuowany niewielki krzyżyk, znak przynależności do Chrystusa. Kiedy nauczyciel dostrzega, że na nadgarstku chłopaka pojawia się maleńki krzyżyk, wpada wściekłość, nakazuje chłopakowi zasłonić krzyż. Ayman jest jedynym chrześcijaninem w klasie. Mówi, że nie wstydzi się krzyża. Nie wstydzi się tego, kim jest. Nie wstydzi się tego, że jest chrześcijaninem. Nie zasłoni krzyża. Nauczyciel nalega i nakazuje stanowczo, że ma zasłonić krzyż, że nie chce tego krzyża widzieć. Ayman ciągle odmawia. Po chwili pokazuje, że ma jeszcze jeden krzyżyk zawieszony na łańcuszku na szyi. Nauczyciel wpada w wściekłość. Wyciąga chłopaka z ławki. Zaczyna go bić. Po chwili do nauczyciela dołączają się szkolni koledzy Aymana. Ci sami, z którymi grał w piłkę, jeździł na szkolne wyjazdy, z którymi spędzał popołudnia. Kilka chwil później 17-letni Ayman umiera, zamordowany przez swoich przyjaciół, przez swojego nauczyciela, tylko dlatego, że na prawym nadgarstku miał wytatuowany niewielki krzyżyk, znak przynależności do Chrystusa. Z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Niewielki krzyżyk na nadgarstku 17-letniego Aymana to znak wiary, ale też przypomnienie. Przypomnienie o cenie, jaka została zapłacona za nasze zbawienie. W naszej kulturze, w naszej cywilizacji krzyż spotykamy na każdym kroku. Widzimy go na rogach ulic, na wieżach kościołów, widzimy go w naszym domu na ścianie, czy też widzimy go w szkolnej sali, w szpitalnym pokoju. Dostrzegamy go na szyi u naszych znajomych, czasami jako dekorację na tylnej kieszeni spodni. W Właśnie. Czasami nosimy krzyż jako wyraz naszej wiary, a czasami jako ozdobę do stroju wieczorowego, czy też codziennego. Możemy powiedzieć, że w naszej cywilizacji jesteśmy bardzo mocno obyci z krzyżem. Dlatego chciałbym zachęcić, abyśmy w naszym wpatrywaniu się w krzyż Jezusa i w tych, którzy razem z Nim we współczesnym świecie są krzyżowani, postawili sobie pytanie o krzyż. Czym jest dla mnie krzyż? Czy ma miejsce w moim domu? Czy potrafię uczynić go publicznie? Na przykład na początku podróży, przed posiłkiem, w domu czy w restauracji. Ja go wykonuję w czasie modlitwy. Czy też patrząc na krzyż, pamiętam i przypomina mi o cenie, jaka została za mnie zapłacona, za moje zbawienie, za moje szczęście.
I to był materiał z cyklu Ukrzyżowani, zatytułowany Krzyżyk na nadgarstku, księdza Rafała Cywki. I drodzy Państwo, po muzycznej przerwie zaprosimy Państwa na rozmowę z panem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem. Koloseum, drodzy Państwo, czekając na naszego gościa, pana Zbigniewa Stefanika, który jest naszym stałym korespondentem w naszej audycji. O, właśnie już mamy połączenie. Spróbujemy się połączyć. Już jesteśmy prawie na linii. Witamy serdecznie. Tak, już słyszymy się. Bardzo dziękujemy za telefon. Zbigniew Stefanik, korespondent, który we Francji przebywa i komentuje dla nas wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Chciałabym rozmawiać dzisiaj, zaczynając od tego, że są apele o pokój, o zaprzestanie przemocy i wdrożenie rezolucji, mianowicie poniedziałkowe spotkanie w ONZ z udziałem przedstawicieli syryjskiej opozycji odbyło się już właśnie wczoraj i tam zabrała głos w nim m.in. ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka. Uczestnicy spotkania apelowali o zaprzestanie przemocy i wdrożenie rezolucji bezpieczeństwa, Rady Bezpieczeństwa. I odbyła się taka dyskusja w nowojorskiej siedzibie ONZ-u. Poświęcona była ona przede wszystkim tragicznemu położeniu syryjskiej ludności cywilnej. No i tak jak powiedziałam wcześniej, z udziałem przedstawicieli syryjskiej opozycji. Czy pan słyszał może o efektach tego spotkania? Czy można w tym kontekście rozmawiać na temat dalszej perspektywy na Bliskim Wschodzie, rozwoju sytuacji wojennej?
Otóż zdaje się, iż spotkanie to nie przyniosło absolutnie żadnych efektów. Do tego stopnia nie przyniosło ono efektów, że Stany Zjednoczone zapowiedziały, iż przedstawią w najbliższych dniach, być może wręcz godzinach, swój własny projekt rezolucji, albowiem zdaniem amerykańskiej administracji rezolucja, która została przyjęta kilkanaście dni temu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, jest rezolucją, która przedstawia wiele luk prawnych i możliwości do interpretacji. Dlatego też Amerykanie zamierzają przedstawić swój własny projekt, który nie będzie pozostawiał żadnego miejsca dla interpretacji, ma być to projekt jednoznaczny, nakazujący natychmiastowe wstrzymanie ognia przez wszystkich protagonistów w strefie Guty. Stany Zjednoczone oskarżają obecnie stronę rosyjską, jak i również irańską o złą wolę. Otóż zdaniem przedstawicieli USA Rosja, jak i Iran, jak i również siły Bashara al-Assada właściwie nie zrobiły niczego, aby doszło do wstrzymania ognia zgodnie z przyjętą rezolucją. Tak więc zdaje się, że właściwie w tą rezolucję, która została przyjęta jakiś czas temu, już nikt nie wierzy i nikt już nawet nie oczekuje, aby ona przyniosła jakieś pozytywne rozwiązania dla cywili w strefie Guty. Warto nadmienić, że na dziś dzień od początku rozpoczęcia ofensywy w tym rejonie, mówię o tej syndykowanej ofensywie sił Bashara al-Assada, czyli od 25 dni, szacuje się, że w strefie Guty zginęło około 1300 cywili, w tym około 300 dzieci. Są to szacunki ONZ. Szacunki te być może nie odpowiadają rzeczywistości, albowiem trudno obecnie przeprowadzić takie wiarygodne, jednoznaczne szacunki co do strat w cywilach w strefie Guty, ponieważ nadal trwa tam ofensywa nadal trwają bombardowania. Jednakże w ostatnich dniach udało się przynajmniej częściowo dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Guty. Wiadomo, że kilka ciężarówek wjechało do tej strefy. Została dokonana dystrybucja żywności, jak i również leków. Jednakże organizacja Lekarzy bez Granic również apeluje o wstrzymanie ognia, albowiem zdaniem tej organizacji obecnie jest całkowicie uniemożliwiona pomoc humanitarna w strefie Guty. Warto również wspomnieć kilka słów o sytuacji na froncie. Otóż siły Bashara al-Assada nadal wspierane z powietrza przez lotnictwo syryjskie, a na lądzie przez wojska irańskie właściwie podzieliły siły rebeliantów na trzy enklawy. Tak więc w tym momencie w sposób zdecydowany siły Bashara al-Assada przejmują inicjatywę na froncie, zyskują przewagę. Tak więc upadek enklaw, podzielonych enklaw rebeliantów zdaje się być przesądzony. Te enklawy są odcięte, nie mogą ze sobą się komunikować i zdaje się wręcz, że ich upadek jest wyłącznie kwestią czasu, dni, być może tygodni. Jednakże pytanie, jaką cenę będą musieli zapłacić cywile w tej strefie? Mm-hmm. Pojawiają się kolejne oskarżenia, kolejne podejrzenia o systematyczne używanie przez siły Bashara al-Assada broni chemicznej. Te oskarżenia padają ze strony Białego Domu USA. Amerykanie twierdzą bowiem, że mają dowody na to, iż Bashar al-Assad używa broni chemicznej. Nie wykluczają również działań odwetowych przeciwko siłom Bashara al-Assada i samego al-Assada w związku z tymi oskarżeniami. Tak więc sytuacja na Bliskim Wschodzie, sytuacja w Syrii właściwie nie ulega w żaden sposób polepszeniu. Ulega ona pogorszeniu. Cywile nadal giną, nadal trwają bombardowania. I tutaj w żaden sposób nie widać, jak ten impas miałby być przezwyciężony. Pytanie również pada, co dalej, czyli co miałoby się stać, kiedy już wojska Bashara al-Assada przejmą strefę Guty, a tutaj, jak już wspomniałem, przejęcie strefy Guty przez wojska al-Assada zdaje się być przesądzone. Co miałoby stać się dalej? Czy wówczas zostanie zaprowadzona jakaś forma pokoju w Syrii, albowiem trudno wyobrazić sobie na tym etapie, aby świat zachodni zaakceptował Bashara al-Assada jako prawowitego przywódcę syryjskiego. Wiadomo również, że Rosja, jak i Iran będą nadal wspierały al-Assada. Tak więc pytanie, jakby ta Syria po ofensywie na strefę Guty miała wyglądać i jakby to miało wpłynąć na sytuację polityczną, geopolityczną, militarną w Syrii. Pamiętajmy, że nie tylko strefa Guty, ale również strefa Afrin jest obiektem działań wojennych. Nadal trwa ofensywa turecka na siły kurdyjskie. Kurdowie nadal mają wsparcie wojsk Bashara al-Assada, jak i również wojsk irańskich. Mówi się również o wsparciu dla Kurdów ze strony lotnictwa rosyjskiego. Są to oskarżenia padające ze strony Izraela, jednak doniesienia raczej niż oskarżenia. Jednakże są to doniesienia niepotwierdzone. Znaczy na tym etapie nie mamy jednoznacznych dowodów na to, że lotnictwo syryjskie i rosyjskie wspiera Kurdów w strefie Afrin. Wiadomo jednak, że kontyngent irański na lądzie wspiera Kurdów w zmaganiami z armią turecką. Armia turecka właściwie będzie być zaskoczona, ponieważ Ankara oczekiwała na szybkie rezultaty w ofensywie przeciwko Kurdom. Te rezultaty nie nadchodzą. I być może wręcz te rezultaty, które nie nadchodzą, są również owocem czystek, które przeprowadził i nadal przeprowadza zresztą Recep Erdoğan w armii tureckiej. Armia turecka, która właściwie została obecnie pozbawiona najlepszych, najbardziej doświadczonych oficerów sztabowych, oficerów terenowych. Tak więc armia turecka zdaje się nie radzić sobie z sytuacją w strefie Afrin, nie radzić sobie z bojownikami kurdyńskimi. Nadal trwają napięcia na linii Izrael-Iran. Te napięcia nie słabną. Izrael nadal ma poparcie bardziej lub mniej oficjalne ze strony Waszyngtonu. Te stosunki amerykańsko-irańskie pogarszają i irańskie pogarszają się, przepraszam. Tak więc sytuacja w Syrii, na Bliskim Wschodzie w żaden sposób nie uległa w ostatnich dniach polepszeniu, wręcz pogorszeniu. Nie widać właściwie żadnego rozwiązania, ani nawet jakiegoś scenariuszu, który miałby uspokoić ten region, w jakiś sposób go ustabilizować. Nie mamy na tym etapie absolutnie żadnych powodów, aby być optymistami w tym, co tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie obecnie.
Zwróćmy uwagę na to, że podczas debaty przedstawicielka Stanów Zjednoczonych zapowiedziała nową, bardziej rygorystyczną rezolucję dotyczącą Syrii i też podjęcie, jak tu można zacytować, odpowiednich kroków w ramach ONZ i poza tą organizacją, żeby wymusić na władzach Syrii gotowość do rozmów z opozycją. Ale jak tu Assad ma rozmawiać z opozycją, skoro opozycja jest tak rozproszona, jest wiele frakcji i konflikty między tymi frakcjami też są, także nie wiem, jak Stany Zjednoczone wyobrażają sobie taką konfrontację.
Zdaje się, że nawet nie można sobie wyobrazić przyjęcia nowej rezolucji przez ONZ w tej sytuacji, ponieważ aby doszło do przyjęcia jakiejś nowej rezolucji, muszą na nią się zgodzić wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wiadomo, że Rosja z pewnością nie zgodzi się na jakiś kolejny projekt amerykańskiej rezolucji, który godziłby po prostu, mówiąc wprost, w interesy rosyjskie, interesy militarne, jak i również polityczne. Tak więc na tym etapie osobiście trudno wyobrazić mi sobie, jakby ta nowa rezolucja, która faktycznie ten projekt ma być dość rygorystyczny, w pewnym sensie również wymierzony wręcz w Rosję, Iran i Bashara al-Assada, miałby zostać przyjęty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Trudno wyobrazić sobie, aby Rosja sama w jakiś sposób zgadzała się na potępienie swoich własnych działań przez to grono międzynarodowe. Tak więc w tej sytuacji ONZ zdaje się być organizacją bezsilną i trudno wręcz sobie wyobrazić, w jaki sposób ONZ mógłby w jakiś zdecydowany sposób wpłynąć na sytuację mającą obecnie miejsce w Syrii. Tak więc ta sytuacja, jeśli miałaby ulec jakiegoś polepszeniu, musi stać się przedmiotem nie tyle dyskusji Bashara al-Assada z opozycją, czy też i jakąś rozgromioną opozycją, podzieloną opozycją, tylko ta sytuacja musiałaby stać się obiektem takich poważnych dyskusji największych graczy, którzy obecnie biorą udział w sytuacji w Syrii. Tak więc do stołu dyskusji musieliby zasiąść Rosjanie, Amerykanie, jak i również Izrael, Iran, Turcja, jak i przedstawiciele państw Europy. Albowiem jak już rozmawialiśmy w tamtym tygodniu, do tej gry włączył się nowy gracz, czyli Emmanuel Macron, który przygotowuje, czy też jego administracja przygotowuje wizytę francuskiego prezydenta w Iranie. Tak więc nowy gracz również chce uczestniczyć w tych rozmowach. I tak naprawdę bez takich rozmów, bez próby znalezienia jakiegoś kompromisu, nie ma mowy, nie ma najmniejszej możliwości na ustabilizowanie sytuacji w Syrii, albowiem Syria stała się tak naprawdę teatrem operacyjnym starć największych mocarstw. Jest to starcie polityczne, jest to starcie również militarne. Przypominam o potyczkach pomiędzy siłami irańskimi i izraelskimi. Tak więc właściwie bardziej niż wojna lokalna pomiędzy zwaśnionymi stronami, czyli siłami Bashara al-Assada a opozycją, jest to obecnie teatr operacyjny największych światowych mocarstw. Tak więc na tym etapie w ONZ właściwie jest bezsilne i ta organizacja, o ile prowadzi, czy też próbuje prowadzić jakieś działania dyplomatyczne, o tyle nie ma najmniejszych szans na ustabilizowanie sytuacji mającej miejsce obecnie w Syrii.
Czyli dotychczas odbywające się spotkania na szczycie wobec Syrii, już sprawdza się ta wcześniejsza ocena, nie dają żadnych skutków. Tylko tutaj można docenić może słowa pani ambasador ze strony polskiej, pani Wroneckiej, która podkreśliła, że to sami Syryjczycy powinni zdecydować o swojej przyszłości i że należy właśnie przy tym wszystkim potwierdzić silne poparcie dla promowania demokracji, praw człowieka i wolności. To wszyscy wiemy o tym, wolności wypowiedzi. przez wzmocnienie syryjskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Mówi, żeby to Syryjczyków posłuchać, czego oni chcą, a tutaj inne kraje mają różne pomysły i widać, że i tak taka rezolucja, jak pan powiedział, nie zostanie przyjęta, nawet chociażby z tego powodu, że sprzeciwi się Rosja takiej rewolucji ewentualnej.
Otóż warto mieć na uwadze, mieć świadomość tego, że Syryjczycy obecnie nie mają żadnego wpływu na swój własny los, jak i również na przebieg sytuacji mającej miejsce w ich kraju, ponieważ, jak już mówiliśmy, ta sytuacja jest absolutnie uzależniona od woli, dobrej woli czy też złej woli poszczególnych graczy biorących udział w poszczególnych operacjach militarnych. Rosja, Turcja, Iran, USA, Izrael, obecnie Francja, te wszystkie państwa biorą udział w grze politycznej, militarnej, gospodarczej, która ma miejsce obecnie w Syrii, jak i również grupy terrorystyczne. No, przypominam o działalności Al-Kaidy. Otóż o ile państwo islamskie zostało z grubsza, warto tutaj podkreślić, z grubsza wyparte z tego rejonu, o tyle w ten rejon rozpoczyna całą strefę wpływu Al-Kaida, czyli no bezpośredni konkurent państwa islamskiego. I tak więc kolejny gracz, który bierze udział w tych działaniach. Siły Bashara al-Assada odnoszą sukcesy w rejonie Guty, to prawda, ale odnoszą oni sukcesy militarne tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Rosji z powietrza i Iranu na lądzie. Bez tego wsparcia sytuacja wyglądałaby inaczej. Opozycja przegrywa te starcia militarne, ale przegrywa je dlatego, ponieważ obecnie cieszy ona się właściwie poparciem niczyim i prowadzi ona działania na własną rękę, działania, które nie są popierane obecnie przez państwa świata zachodniego. I tak właściwie na tym właściwie polega największy dramat tej opozycji, ponieważ no, świat zachodni, kiedy rozpoczęła się wojna w Syrii, przez długie miesiące zastanawiał się tak naprawdę, co z tym konfliktem zrobić. Otóż o ile ówczesny prezydent USA, Barack Obama, chciał udzielić tej opozycji wsparcia, o tyle trudno było ustalić, komu tego wsparcia tak realnie udzielić, ponieważ podzielona opozycja, nie mająca właściwie żadnego lidera opozycja, składała się z różnych frakcji i różnych podmiotów. Składała ona się również z tak zwanych przedmiotów politycznych, którzy byli tak naprawdę przedmiotami państwa islamskiego, czy też wówczas Al-Kaidy bardziej. Al-Kaida, która właśnie starała się przejąć tak naprawdę kontrolę nad tą opozycją i w pewnym momencie zdawało się to być faktem. W pewnym momencie Al-Kaida była tym dominującym podmiotem, tym dominującym czynnikiem, no, który właściwie no, górował nad wszystkimi innymi podmiotami w gronie opozycji. Tak więc ta sytuacja spowodowała, że opozycja, o ile była wspierana niejako moralnie, politycznie przez Zachód, to nie była ona wspierana logistycznie, ponieważ, jak już wspomniałem, no, trudno było ustalić, kogo tak naprawdę wspierać. Tak więc sytuacja ta spowodowała, że no, brak decyzyjności Zachodu, właściwie brak jakiejś konkretnej strategii, doprowadził do całkowitego chaosu w Syrii. No i obecnie właściwie los Syryjczyków jest uzależniony, całkowicie uzależniony od decyzji poszczególnych graczy, którzy na miejscu prowadzą swoje własne operacje, zniknie ustalone operacje militarne i tak naprawdę próbują osiągnąć swoje własne cele polityczne i militarne. W przyszłości, jeśli miałoby dojść do jakiegoś pokoju, stabilizowania sytuacji w Syrii, to również nie będzie zależało w żadnej mierze od Syryjczyków, samych Syryjczyków, tylko właściwie od tych państw, które biorą udział w tym konflikcie. No jest to sytuacja dramatyczna. Być może to, co mówię, jest niezwykle cyniczne i przykre, no jednak jest to wypowiedź dająca jakby no, rzeczywistość, mająca miejsce tam na miejscu. No, na tym etapie Syryjczycy niestety nie mają wpływu na swój własny los. Takie są fakty. Niestety tak sytuacja tam wygląda.
Mhm. Bardzo dziękujemy za tę relację. Dla państwa mówił pan Zbigniew Stefanik, korespondent Radia Wnet i Koloseum. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. I drodzy państwo, pamiętajmy o tym, że pomoc Kościołowi w potrzebie ciągle wspiera ludzi na Bliskim Wschodzie. I nie tylko chrześcijan, tylko niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. I księża mają ciągle kontakt z kościołem na Bliskim Wschodzie i poprzez ten kościół tamtejszy kierują pomoc i także cyklicznie jeżdżą do Syrii i państw ościennych, jeżeli tak się da. Teraz powiedzmy trochę o Indiach, dlatego że na naszej stronie pkwp.org ukazał się wywiad z Weronique Vogel, która jest szefem indyjskiej sekcji pomocy kościołowej w potrzebie. I ta rozmowa dotyczy właśnie sytuacji chrześcijan w Indiach. Wywiad Karla Sponara, który zapytał, jaka jest ta sytuacja dzisiaj chrześcijan w Indiach. Odpowiedziała pani Weronique Vogel, że jest ona alarmująca. Antychrześcijańskie ataki niemal podwoiły się w 2017 roku i liczba incydentów powiększyła się o 740. W porównaniu z rokiem poprzednim to jest spora liczba, 740 incydentów i większość z nich miała miejsce w północnych Indiach. Powiedziała, że ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że partia nacjonalistyczna, która tam sprawuje władzę w Indiach na poziomie federalnym, rządzi w 19 z 29 krajów związkowych Indii. Jest bardzo mocna, silna. Dodatkowo też wzrosła nie tylko liczba ataków, ale też charakter tych ataków. Są one czynione z większą nienawiścią. I konsekwencje dla katolików są jeszcze bardziej poważne. A zazwyczaj ataki takie były werbalne, na przykład przeciwko dyrektorom szkół katolickich. I tutaj podaję przykład stan Madhya Pradesh, gdzie grupy ekstremistów wchodzą na przykład do szkół, robią popłoch w klasach i próbują narzucić ekstremalny nacjonalizm w szkołach. I czegoś takiego wcześniej nie było. Nie było takich przypadków. Księża też zostali zaatakowani i zatrzymani przez policję, mimo że udawali się do wioski, żeby zaśpiewać po prostu pieśni adwentowe. I też, jak mówi pani Vogel, istnieje też taka tendencja do oskarżania chrześcijan o bluźnierstwo. I podobnie jak miało to miejsce właśnie w Pakistanie, chrześcijanie są tam przedstawiani jako zagrożenie dla jedności narodowej i ta tendencja rozwinęła się od czasu ostatnich wyborów. Ostatnie wybory miały miejsce w 2014 roku. I została zapytana o to, czy problem jest poruszany w mediach. Powiedziała pani Weronique, że jest poruszany, szczególnie w mediach katolickich, ale też w innych wiarygodnych źródłach, które mówią jednym głosem. Wzrosła liczba ataków i ich nasilenie. A kto reaguje krytycznie na te dane? Konferencja Episkopatu Katolickiego w Indiach pod koniec lutego podkreśliła, że chrześcijanie muszą być traktowani jak Hindusi, a jednocześnie muszą być uważani za katolików, po prostu uważanymi katolikami. Fałszywy argument o antynarodowym stanowisku chrześcijan nie ma miejsca w myśl naszej wiary, tak powiedziała. Nie wolno pod takim zarzutem, że Kościół jest antynarodowy, że chce jakiegoś odłączenia, chce wyodrębnienia. I też mówi o przesłaniu pomocy Kościołowi w potrzebie chrześcijan, dla chrześcijan w Indiach. Powiedziała, że w tej atmosferze prześladowań, w której chrześcijanie codziennie są pod presją nękania i też obawiają się o swoje życie, PKWP przede wszystkim pomaga biskupom w ich pracy duszpasterskiej. Chcą ci ludzie, którzy tam pracują, wspierać braci i siostry w wierze. Stowarzyszenie wspiera Kościół indyjski w pracy z młodzieżą i z całymi rodzinami. Są z nimi w bliskim kontakcie, okazują solidarność w modlitwie, demonstrują zrozumienie ich sytuacji i relacjonują także wydarzenia, które mają miejsce i które są przykre dla nas, dla chrześcijan. Powiedziała, że bardzo trudno jest być chrześcijaninem w Indiach. Biskupi utrzymują związki międzywyznaniowe, wspierają katolików w tym kraju, żeby mogli nadal być przykładem chrześcijańskiego współistnienia w miłości i współczuciu dla wszystkich. Jeszcze tak na sam koniec powiedzmy jeszcze o Turcji, ponieważ tam został zaatakowany katolicki kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Trabzonie na północnym wschodzie Turcji. Po nieudanym zamachu bombowym w lutym tego roku, tym razem napastnik ostrzelał kościół z broni palnej, ale na szczęście nie było tutaj żadnych ofiar. Świątynia była pusta. Radio Watykańskie przypuszcza, że sprawcę najprawdopodobniej aresztowano w trakcie ucieczki. Ale wierni ostrzegają o narastających nastrojach antychrześcijańskich. Tureckiej agencji powiedział jeden z parafian, że pomimo skarg i zawiadomień składanych do władz, to kościół i wspólnota są postrzegani jako winni w czasie takich ataków, takich zdarzeń. I podczas ostatniego zamachu bombowego, który nie doszedł do skutku, aresztowano 5 osób. Wszyscy wyszli już na wolność. Musimy też przypomnieć przy tej okazji, że w 2006 roku również w Trabzonie strzałem w tył głowy został zabity podczas modlitwy rzymski kapłan ksiądz Andrea Santoro, a egzekucji dokonał islamski ekstremista. International Christian Concern, organizacja zajmująca się monitorowaniem prześladowań chrześcijan, podaje, że od tamtego czasu ataki na kościoły przybrały na sile, niestety. I drodzy Państwo, kolejne informacje podamy za tydzień. Mamy nadzieję, że Państwo też śledzą naszą stronę pkwp.org i naszego Facebooka Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Realizował Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.